Lekcja druga. 12 stycznia. Pośród świeczników. Tekst pamięciowy. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Objawienie Jana 2, 7. W 73 rozdziale Księgi Psalmów Asaf wyraża zdumienie z powodu chełpliwej pychy bezbożnych. Wielu z nich żyje w dostatku i beztrosce, w przeciwieństwie do cierpiących sprawiedliwych. Ta niesprawiedliwość bardzo zaniepokoiła psalmistę, który z tym problemem udał się do świątyni. Tam, w obecności Boga, uzyskał głębsze zrozumienie tej kwestii. Wieki później sędziwy apostoł Jan znalazł się na skalistej wysepce zesłany tam z powodu wiernego głoszenia Ewangelii. Ku swemu przygnębieniu otrzymał wtedy wiadomość, że zbory będące pod jego opieką są nękane przez różne problemy. Jednak w tym kryzysowym czasie otrzymał on wizję zmartwychwstałego Chrystusa znajdującego się w niebiańskiej świątyni. W tej wizji, podobnie jak niegdyś psalmiście Asafowi w świątyni, Pan objawił Janowi tajemnicę zmagań, jakie życie niesie ze sobą. Ta świątynna scena dała mu pewność obecności i opieki Chrystusa, pewność, którą miał on przekazać zborom i następnym pokoleniom chrześcijan w przyszłych wiekach, aż po kres dziejów świata. Obok przedstawienia służby Chrystusa w niebiańskiej świątyni, w tym tygodniu zaczniemy się przyglądać pierwszym 7 szczególnym przesłaniom dla Kościoła zaadresowanym zbiorczo do 7 zborów w Azji, ale przeznaczonym także i dla nas. W tym tygodniu przestudiujemy przesłanie do pierwszego z tych zborów, a w kolejnym tygodniu przesłania do pozostałych 6. Niedziela. 6 stycznia. Na wyspie Patmos. Przeczytaj objawienie Jana 1, 9. Co apostoł mówi o okolicznościach, w których otrzymał wizję spisane w Apokalipsie Jana. Objawienie Jana 1, 9. Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie, i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. Patmos to skalista i jałowa wyspa na Morzu Egejskim, długa na 16 km i w najszerszym miejscu mająca prawie 10 km. Rzymianie założyli tam i na kilku innych pobliskich wyspach kolonię karną dla więźniów politycznych. Wczesnochrześcijańscy pisarze, żyjący po tym, jak apostoł napisał Apokalipsę Jana, stwierdzają jednomyślnie, że rzymskie władze zesłały go na Patmos za to, że wiernie głosił Ewangelię. Sędziwy Jan z pewnością znosił na Patmos trudy rzymskiego uwięzienia. Przypuszczalnie traktowano go jak zwykłego przestępcę, a więc musiał nosić kajdany, nie dojadał i był zmuszony do ciężkiej pracy, a może nawet chłostany przez rzymskich strażników. Patmos, naga i skalista wysepka na Morzu Egejskim, została wybrana przez rzymskie władze jako miejsce wygnania dla kryminalistów, ale dla sługi Bożego to ponure miejsce miało się stać bramą nieba. Tutaj, odcięty od świata i aktywnej działalności, jaką prowadził od wielu lat, przebywał w towarzystwie Boga i Chrystusa oraz niebiańskich aniołów, otrzymując od nich pouczenia dla Kościoła w przyszłych czasach. Jacy inni biblijni bohaterowie znosili ciężkie doświadczenia, chociaż może właśnie dlatego, że byli wierni Bogu. Zobacz Księga Daniela 3. 16-23, Dzieje Apostolskie 7, 54-60. Księga Daniela 3, 16-23. Wtedy Szadrach, Meszach i Abednego odpowiedzieli królowi Nebukadnesarowi, my nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Wtedy Nebukadnesar bardzo się rozgniewał na Szadracha, Meszacha i Abednego i wyraz jego twarzy zmienił się. Odezwał się więc i kazał rozpalić piec 7 razy bardziej niż go zwykle rozpalano. I najmocniejszym mężom w swoim wojsku rozkazał związać Szadracha, Meszacha i Abednego i wrzucić ich do rozpalonego pieca ognistego. Wtedy związano tych mężów w ich płaszczach, tunikach, czapkach i w pozostałych ubraniach i wrzucono do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Ponieważ jednak rozkaz królewski był tak surowy, a piec był tak bardzo rozpalony, płomień ognia strawił tych mężów, którzy wnosili Szadracha, Meszacha i Abednego. A ci trzej mężowie, Szadrach, Meszach i Abednego, wpadli związani do wnętrza rozpalonego pieca. Dzieje apostolskie 7:54-60. A słuchając tego, wpadli we wściekłość i zgrzytali na niego zębami. On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej i rzekł: oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje i razem rzucili się na niego. A wypchnąwszy go poza miasto, kamienowali. Świadkowie zaś złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca, zwanego Saulem. I kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A padłszy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedział, skonał. Wyznawcy Chrystusa nie powinni nigdy zapominać, że nawet jeśli znajdują się w okolicznościach podobnych do tych, w jakich znalazł się Jan, nie są sami. Jezus, który przyniósł Janowi słowa nadziei i pocieszenia pośród trudów na wyspie Patmos, nadal jest ze swoim ludem, podtrzymując i wspierając go w trudnych sytuacjach. Jak możemy zrozumieć różnicę między cierpieniem ze względu na Chrystusa a cierpieniem z innych powodów, w tym naszych błędnych wyborów? A co z cierpieniem z powodów, których nie rozumiemy? Jak możemy się nauczyć ufać Panu w każdej sytuacji? Poniedziałek, 7 stycznia, w Dzień Pański. Przeczytaj objawienie Jana 1:10 wraz z druga Księga Mojżeszowa 31:13, Księga Izajasza 58:13 i Ewangelia Mateusza 12:8. Jaki dzień w Biblii został wyraźnie wskazany według tych wersetów jako Dzień Pański? Jakie znaczenie musiał mieć ten dzień dla Jana w jego ciężkim doświadczeniu? Objawienie Jana 1:10. W Dzień Pański wpadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił, druga Księga Mojżeszowa 31:13. Powiedz synom izraelskim, zaiste, przestrzegać będziecie sabatów moich, gdyż to jest znakiem między mną a wami po wszystkie pokolenia wasze, abyście wiedzieli, żem ja Pan, który was poświęcam. Księga Izajasza 58:13. Jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, aby załatwić swoje sprawy w moim świętym dniu, i będziesz nazywał sabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci, i uczcisz go nie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw i nie prowadząc pustej rozmowy. Ewangelia Mateusza 12:8. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem sabatu. W sobotę Pan chwały objawił się zesłanemu apostołowi. Jan na wyspie Patmos świętował sobotę z nie mniejszą czcią niż wtedy, gdy nauczał w miastach i wioskach Judei. Cenił obietnice związane z tym dniem. Objawienie Jana 1:10 wyraźnie sugeruje, że apostoł otrzymał wizję siódmego dnia tygodnia, czyli w sobotę. Choć Jan patrzył w przyszłość na odległe wydarzenia aż po powtórne przyjście Chrystusa zwane Dniem Pana, to mówił o czasie, gdy on sam otrzymał wizję tych przyszłych wydarzeń, a stało się to w sobotę, czyli w Dzień Pański. Zobacz Księga Izajasza 13:6-13. Biadajcie, bo bliski jest Dzień Pana, który nadchodzi jako zagłada od Wszechmocnego. Dlatego opadają wszystkie ręce i truchleje każde serce ludzkie. I są przerażeni, ogarniają ich kurcze i bóle, wiją się z bólu jak rodząca. Jeden na drugiego spogląda osłupiały, ich oblicza są rozpłomienione. Oto nadchodzi Dzień Pana, okrutny, pełen strogości i płonącego gniewu, aby obrócić ziemię w pustynię, a grzeszników z niej wytępić. Gdyż gwiazdy niebios i ich planety nie dadzą swojego światła, słońce zaćmi się zaraz, gdy wzejdzie, a księżyc nie błyśnie swym światłem. I nawiedzę okręg ziemski za jego złość, a bezbożnych za ich winę, i ukrócę pychę zuchwalców, a wyniosłość tyranów poniżę. Sprawię, że śmiertelnik będzie rzadszy niż szczere złoto, a człowiek niż złoto z Ofiru. Dlatego sprawię, że niebiosa zadrżą, a ziemia ruszy się ze swojego miejsca z powodu srogości Pana zastępów w dniu płomiennego jego gniewu. Drugi list Piotra 3:10. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Niewątpliwie w jego cierpieniu ta pełna wizji sobota musiała być dla niego przedsmakiem wolnego od ciężkich doświadczeń życia, jakiego doświadczy wraz z wiernymi wszystkich wieków po powtórnym przyjściu Jezusa. W żydowskim myśleniu sobotę uważano za przedsmak przyszłego świata. List do Hebrajczyków Olam Haba. Sobota ustanowiona przez Boga w Edenie była czymś szczególnie cennym dla Jana przebywającego na wyspie odosobnienia. Cóż to była za sobota dla samotnego zesłańca zawsze drogocennego w oczach Chrystusa, ale teraz jeszcze bardziej wywyższonego. Nigdy dotąd nie dowiedział się on tak dużo o Jezusie i nigdy wcześniej nie usłyszał tak wzniosłych prawd. Porównaj dwie wersje czwartego przykazania dekalogu w druga Księga Mojżeszowa 20:11 i piąta Księga Mojżeszowa 5:15. Wersety te wskazują na sobotę, siódmy dzień tygodnia, jako upamiętnienie zarówno stworzenia, jak i zbawienia, przypominając nam, że Bóg nas stworzył i odkupił, ratował. Jak możemy w każdą sobotę lepiej uświadomić sobie realność Boga jako Stwórcy i Odkupiciela? Pomyśl o tym, na co zdałoby się nam wiedzieć, że Bóg jest naszym Stwórcą, gdybyśmy nie wiedzieli, że jest On także naszym Odkupicielem. Druga Księga Mojżeszowa 20:11. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Piąta Księga Mojżeszowa 5:15. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan, Twój Bóg, wyprowadził cię stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym. Dlatego rozkazał ci Pan, Twój Bóg, abyś obchodził dzień sabatu. Wtorek. 8 stycznia. Wizja Chrystusa dana Janowi na Patmos. Przeczytaj objawienie Jana 1:12-18. Porównaj Janowy opis Chrystusa z boską osobą opisaną w Księga Daniela 10:5-6. Jak Jezus objawił się w wizji Janowi? Co czynił w tej wizji? Objawienie Jana 1:12-18. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie, a gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem, głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżnobiała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Toteż gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł, nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Księga Daniela 10:5-6. A gdy podniosłem oczy i spojrzałem, oto był mąż, ubrany w szatę lnianą, a biodra miał przepasane pasem ze złota sufas. Ciało jego było podobne do topazu, oblicze jego jaśniało jak błyskawica, a oczy jego jak pochodnie płonące, ramiona i nogi jego błyszczały jak miedź wypolerowana, a dźwięk jego głosu był potężny jak wrzawa mnóstwa ludu. Jan ujrzał Jezusa w stroju najwyższego kapłana pośród świeczników. Obraz Jezusa przechadzającego się pośród świeczników wskazuje na Bożą obietnicę daną starożytnym Izraelitom, że Bóg będzie się przechadzał między nimi i będzie ich Bogiem. W Apokalipsie Jana świeczniki symbolizują 7 zborów w Azji Mniejszej, do których ta księga pierwotnie została wysłana, a także, o czym powiemy w środowej części lekcji, symbolizują Kościół na przestrzeni dziejów. Przez Ducha Świętego Jezus opiekuje się swoim Kościołem na ziemi. On będzie stale ze swoim ludem, aż przywiedzie go do wiecznego domu. Ponadto obraz Jezusa jako najwyższego kapłana pośród świeczników został zaczerpnięty wprost z rytuału praktykowanego w świątyni jerozolimskiej. Codziennym obowiązkiem sprawującego służbę kapłana było doglądanie oświetlających miejsce święte lamp siedmioramiennego świecznika. Wymieniał on knoty i uzupełniał oliwę w lampach oraz zapalał te, które zgasły. W ten sposób kapłan dobrze wiedział, co dzieje się z każdą z lamp. Podobnie Jezus wie, czego potrzebuje i co przeżywa jego lud, i to on osobiście wstawia się za swoimi wiernymi wyznawcami. Przeczytaj objawienie Jana 2, 2, 9, 13, 19 i 3, 1, 8, 15. Co słowo znam wiem mówi o tym, jak Jezus odnosi się do sytuacji i potrzeb ludu Bożego. Objawienie Jana 2, 2, 9, 13, 19. Znam uczynki Twoje i trud, i wytrwałość Twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. Znam ucisk Twój i ubóstwo, lecz Tyś bogaty, i wiem, że bluźnią Tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, a jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Znam uczynki Twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość Twoją, i wiem, że ostatnich uczynków Twoich jest więcej niż pierwszych. Objawienie Jana 3, 1, 8, 15. A do anioła zborów w Sardes napisz, to mówi ten, który ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd. Znam uczynki Twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Znam uczynki Twoje, oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. Jezus przedstawił siebie tytułami należącymi do Boga, pierwszy i ostatni. Greckie słowo przetłumaczone jako ostatni to eschatos, od którego pochodzi termin eschatologia oznaczający naukę o wydarzeniach czasów końca. To wskazuje, że eschatologia skupia się na Jezusie Chrystusie, który ma ostatnie słowo w finalnych wydarzeniach. On jest także żyjącym oraz posiada klucze śmierci i piekła. Objawienie Jana 1, 18. Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie Jezus otrzymał władzę otwierania bram śmierci. Wszyscy, którzy ufają Mu, powstaną z grobów do życia wiecznego. Wierni wyznawcy Jezusa nie muszą się bać, gdyż nawet jako umarli pozostają pod Jego opieką. Jeśli dotyczy to nawet umarłych, to dotyczy to tym bardziej żywych. Środa, 9 stycznia. Przesłania Chrystusowe wówczas i dziś. Przeczytaj objawienie Jana 1, 11, 19 do 20. Jezus przekazał siedem szczególnych przesłań do zborów w Azji Mniejszej. Jak fakt, iż w prowincji tej znajdowało się znacznie więcej zborów niż siedem, wskazuje na symboliczne znaczenie tych przesłań dla chrześcijan w ogólności. Objawienie Jana 1, 11, 19 do 20. To, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do siedmiu zborów, do Efezu i do Smyrny, i do Pergamonu, i do Tiatyry, i do Sardes, i do Filadelfii, i do Laodycei. Napisz więc, co widziałeś i co jest, i co się stanie potem. Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej, i siedmiu złotych świeczników, siedem gwiazd, to aniołowie siedmiu zborów, a siedem świeczników, to siedem zborów. Przesłania, które Jezus polecił Janowi wysłać do siedmiu zborów, zostały zapisane w drugim i trzecim rozdziale Apokalipsy Jana. Można je zastosować na trzech poziomach. 1. Zastosowanie historyczne. Przesłania te zostały w pierwszym wieku naszej ery pierwotnie wysłane do siedmiu zborów znajdujących się w pomyślnie rozwijających się miastach Azji Mniejszej. Chrześcijanie stanęli tam wobec poważnych wyzwań. W kilku z tych miast wprowadzono kult cesarza w świątyniach jako przejaw lojalności wobec cesarstwa rzymskiego. Oddawanie boskiej czci cesarzowi uznano za obowiązkowe. Obywatele państwa musieli uczestniczyć w publicznych uroczystościach i pogańskich ceremoniach religijnych. Ponieważ wielu chrześcijan odmówiło uczestniczenia w tych praktykach, spotkały ich prześladowania, a nawet męczeńska śmierć. Na polecenie Jezusa Jan napisał do 7 zborów, by pomóc im stawić czoło owym wyzwaniom. 2. Zastosowanie prorocze. Fakt, iż Apokalipsa Jana jest księgą proroczą, a przy tym jedynie 7 zborów zostało wybranych jako adresaci tych przesłań, wskazuje na proroczy charakter przesłań. Duchowy stan 7 zborów jest zbieżny z duchowym stanem Kościoła Bożego w kolejnych okresach dziejów. 7 przesłań ma więc z perspektywy nieba ukazać panoramiczny przegląd duchowego stanu chrześcijaństwa od pierwszego wieku naszej ery aż do końca świata. 3. Zastosowanie powszechne. Jak cała Apokalipsa Jana została wysłana jako jeden list, który miał być odczytany we wszystkich zborach, tak i 7 przesłań zawiera także lekcje odnoszące się do wszystkich chrześcijan we wszystkich wiekach. W ten sposób owe przesłania wskazują na różnego rodzaju chrześcijan w różnych miejscach i różnych czasach. Na przykład ogólna charakterystyka współczesnego chrześcijaństwa to stan zboru w Laodycei, ale poszczególni chrześcijanie mogą się utożsamiać z cechami wymienionymi w przesłaniach do innych zborów. Dobra nowina jest taka, że bez względu na nasz duchowy stan Bóg wychodzi naprzeciw upadłym ludzkim istotom tam, gdzie one są. Wyobraź sobie, że Pan miałby skierować do Twojego zboru list podobny do tych, jakie skierował do 7 zborów z Apokalipsy Jana, a dotyczący wyzwań stojących przed Twoim zborem oraz jego duchowego stanu. Co Jezus mógłby zawrzeć w takim liście? Czwartek. 10 stycznia. Przesłanie do zboru w Efezie. Efez był stolicą i największym miastem rzymskiej prowincji Azji leżącym na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych. Jako główny port Azji był bardzo prężnym ośrodkiem gospodarczym i religijnym. Miasto było pełne budynków użyteczności publicznej takich jak świątynie, teatry, gimnazjony, łaźnie i burdele. Słynęło także z praktyk magicznych, nikczemności i zabobonu. Mimo to najbardziej wpływowy zbór chrześcijański w całej prowincji znajdował się właśnie w Efezie. Przeczytaj objawienie Jana 2:1-4. Jak Jezus przedstawił się temu zborowi. Za jakie wspaniałe zalety pochwalił ten zbór. Jaką obawę i troskę wyraził w związku z duchowym stanem zboru. Objawienie Jana 2:1-4. Do anioła zboru w Efezie napisz, to mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród 7 złotych świeczników, znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. W początkach istnienia zboru w Efezie tamtejsi chrześcijanie byli znani z wiary i miłości. Choć doświadczali nacisków, zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz kościoła, chrześcijanie efescy pozostali niewzruszeni i wierni. Byli aktywni i posłuszni prawdzie. Nie tolerowali też fałszywych apostołów, którzy usiłowali wkraść się między nich. Jednak ich miłość do Chrystusa oraz braci i sióstr z czasem zaczęła słabnąć. Choć ta utrata pierwotnej miłości nie zniszczyła podstaw ich stabilności i wierności, to jednak ich duchowe lampy stopniowo przygasały i groziło im zgaśnięcie. Przeczytaj objawienie Jana 2:5-7. Jakie 3 zalecenia kieruje Jezus do zboru w celu ożywienia pierwotnej miłości oraz poświęcenia się dla Chrystusa i współwierzących? Jak te 3 zalecenia wiążą się kolejno ze sobą? Objawienie Jana 2:5-7. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się, i spełniaj uczynki takie, jak pierwej, a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca. jeśli się nie upamiętasz. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolajtów, których i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Z proroczego punktu widzenia sytuacja zboru efeskiego odpowiada ogólnej sytuacji i duchowemu stanowi Kościoła w latach 31-100. Kościół apostolski charakteryzował się miłością i wiernością dla Ewangelii. Jednak pod koniec pierwszego wieku naszej ery Kościół zaczął tracić zapał towarzyszący pierwotnej miłości, wskutek czego stopniowo odchodził od prostoty i czystości Ewangelii. Wyobraź sobie siebie jako należącego do zboru, który traci pierwotną miłość. Być może członkowie tego zboru nie popełniają żadnego oczywistego czy jawnego grzechu. Na pewnym poziomie czynią nawet to, co słuszne, a jednak zagraża im formalizm i chłód. Jak rada Jezusa dla zboru w Efezie może pomóc zborowi znajdującemu się w podobnej sytuacji? Piątek, 11 stycznia. Do dalszego studium. Prześladowanie, jakiego doświadczył Jan, stało się narzędziem działania łaski. Wyspa Patmos zajaśniała chwałą zmartwychwstałego Zbawiciela. Jan ujrzał Chrystusa w ludzkiej postaci i ze znakami ukrzyżowania, które będzie on nosił na rękach i nogach na zawsze jako oznakę swej chwały. Janowi pozwolono ujrzeć jego zmartwychwstałego Pana odzianego taką chwałą, jaką ujrzeć może człowiek i przeżyć. Wygląd Chrystusa, w jakim ukazał się Janowi, jest dla wszystkich wierzących i niewierzących dowodem, że był to zmartwychwstały Chrystus. Dla Kościoła jest on żywą mocą. Czasami czarne chmury spowijają lud Boży. Wydaje się, że uciski i prześladowanie doprowadzą do jego unicestwienia. Ale w takich czasach udzielane są najgłębsze lekcje. Chrystus często wkracza do więzień i objawia się swoim wybranym. Jest z nimi wśród ognia stosów. Jak w ciemnościach nocy najjaśniej świecą gwiazdy, tak najjaśniejsze promienie chwały Bożej ukazują się w najgłębszym mroku. Im ciemniejsze niebo, tym czystsze i bardziej imponujące są promienie Słońca Sprawiedliwości, to jest zmartwychwstałego Zbawiciela. Pytania do dyskusji. 1. Jan podzielił się z adresatami tym, co zobaczył i usłyszał na wyspie Patmos. Co ty widzisz i słyszysz, czytając objawienie Jana 1:12-20? Jakie słowa pocieszenia czerpiesz z tego, co zostało objawione w tym fragmencie księgi? 2. Pierwszy anioł w objawienie Jana 14:7 wzywa mieszkańców ziemi w czasach końca, by oddali pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze i źródła wód. To słownictwo zostało zaczerpnięte z druga księga Mojżeszowa 20:11. Co przesłanie pierwszego anioła mówi o objawionym w Apokalipsie Jana znaczeniu soboty w czasach końca? 3. Wielu chrześcijan doświadcza czegoś paradoksalnego. Otóż im dłużej są w Kościele, tym łatwiej ich wiara przygasa, a nawet zupełnie gaśnie. Przecież powinno być odwrotnie. Im dłużej idziemy z Jezusem, tym więcej powinniśmy się nauczyć o Nim i Jego miłości do nas. Jak możemy nie tylko zachować płomień wiary, ale i sprawić, by stawał się większy i jaśniejszy?